Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Dawida. I życzę wszystkiego, co najlepsze na cały dyżur i w ogóle na cały czas. Drodzy Państwo, i Państwo również oczywiście. I zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to naturalne metody wspierania zdrowia. Zaraz się dowiemy, jakie to są te naturalne metody. W studiu, proszę Państwa, od bardzo długiego czasu, wreszcie w studiu goście. Goście, którzy na pewno powiedzą nam, jakie to są te naturalne metody. Pani Maria i Wiesław Skwirowie. Pani Maria jest prezesem Fundacji Powrót do Zdrowia. Pan Wiesław, nie wiem, wiceprezesem. Naprawdę?
Członkiem zarządu.
Członkiem zarządu. Ja tak właśnie. Państwo już niejednokrotnie byli tutaj gośćmi tej audycji. Zawsze wtedy, kiedy mówimy o wspomaganiu zdrowia ziołami. Więc dzisiaj pewnie też przede wszystkim będziemy mówić o ziołach. Trzecim naszym gościem jest pani Olga Talarek. Pani Olga jest farmaceutką. Witam pani Olgo.
Witam serdecznie.
Drodzy moi, powiem tak, że z Marią i Wiesławem znamy się sporo lat, więc i mówimy sobie po imieniu, więc nie będziemy tutaj jakoś sztucznie do siebie się zwracać. Albo sztucznie to może nie, ale formalnie będziemy mówić sobie po imieniu. Tak myślę, że we współczesnym świecie, który jest pełen różnorodnych zagrożeń i bardzo trudny, i wydaje się mi, mnie osobiście, tak mi się wydaje, że jest coraz trudniej na świecie, chociaż jest tyle ułatwień, że to jest taki czas, kiedy coraz częściej wracamy do jakichś jeszcze form wspierania czy metod wspierania, które nie są tylko farmakologiczne. Zgadza się, czy nie?
Tak, wydaje mi się, że pomijamy jak gdyby w tej całej swojej, w swoim życiu sferę duchową.
Mm-hmm. Tak, to ważne.
Skupiamy się zwykle na czubku góry lodowej, bo jeśli nas coś boli, to tak naprawdę idziemy z tym do lekarza, czy do jakiegoś innego uzdrowiciela, bo boli głowa, bo boli coś tam.
Szukamy
szybko panaceum na tę dolegliwość i zapominamy, że tak naprawdę nie
jesteśmy
ma takiego schorzenia, które by nie było o działaniu, prawda, psychosomatycznym. Tak. Więc i na pewno sfera psychiczna, i na pewno ogromne podłoże, podstawa to jest sfera duchowa.
Tak.
I dlatego być może, że tak bardzo jesteśmy zagubieni, bo odchodzimy od Boga. Co tu dużo mówić.
No więc właśnie, tak, to jest jasne postawienie sprawy. Wiesiu i Mario, stworzyliście, ponieważ macie takie spojrzenie na świat i myślę, że i takie doświadczenia, to stworzyliście Fundację Powrót do Zdrowia. Ta nazwa jest intrygująca. Bo jak mówi się powrót, to tak jakby to zdrowie kiedyś szwankowało i teraz pod wpływem czegoś wróciło.
Tak, chcemy tu właśnie pomóc, żeby ludziom, którzy chcą wrócić do zdrowia, mają jakieś problemy i dlatego powołaliśmy fundację. Zajmuje się ona wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i profilaktyki społecznej. Popularyzujemy idee związane z prowadzeniem zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia i realizujemy swoje cele poprzez organizowanie prelekcji, spotkań, sympozjum, warsztatów, targów z zakresu medycyny naturalnej, ochrony środowiska oraz prowadzimy działalność edukacyjną.
I też rekolekcyjną, słyszałam.
I rekolekcyjną, tak.
Tak, rekolekcyjną. Tak,
bo w jednym z takich punktów naszej fundacji to jest propagowanie trwałego małżeństwa i rodziny jako środowiska najbardziej sprzyjającego rozwojowi człowieka. A więc to też wpisuje się jak gdyby w nasz program. Czekamy z tym tematem na jakieś kolejne spotkanie w typu sympozjum nawet o rodzinie. Mhm. Przybieramy się do tego jakby gdyby przymierzamy się, żeby znaleźć taki czas. Zbieramy materiały, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie.
A czemu temat, tytuł Powrót do zdrowia?
Ja muszę poprzez własne doświadczenia z ziołami, z suplementami pochodzenia naturalnego, poradziłam sobie z własnymi dolegliwościami, a nawet bym ośmielała się powiedzieć, że z poważną chorobą. Bo oczywiście w połączeniu z odpowiednią dietą, oczyszczającą, potem pełnowartościową, zasadniczo jednak sfera duchowa, taki cały mój rozwój duchowy miały w moim przypadku bardzo istotne znaczenie. I na własnym przykładzie zorientowałam się, jak istotna jest akceptacja samego siebie, swojej historii życia, swojej rodziny, swoich rodziców, tych wszystkich zdarzeń, ich cały problem związany z przebaczeniem, z emocjami, z uczuciami, tymi negatywnymi, które odbieramy, tymi pozytywnymi, żebyśmy umieli je nazwać. Bo chodzi tutaj o całą taką sferę zdrowia tego emocjonalnego.
No więc i zaczęłam mówisz szukać tutaj nie jak o jakimś zastosowaniu panaceum jednego, tylko o całej
ale jeszcze może skończę tylko życia. Jedno zdanie, Basiu, tak? Że konsekwencja jest taka, że tak naprawdę borykając się z bardzo poważną chorobą, już nie chciałabym o niej tutaj mówić, bo na pewno by wywołało to dużo, dużo może i nawet telefonów, ale bym powiedziała tak, msza święta uratowała mi życie. Tak reasumując, prawda? Ale nie tylko to, bo oczywiście zaczęłam od tej podstawy. Od tej podwaliny, od tej sfery duchowej. Potem oczywiście i stronę psychiczną i wspomagałam się cały czas ziołami. I tyle, co zorientowaliśmy się, to wiedziałam, że do ludzi możemy wyjść z tym, z czym możemy w tej chwili, tu i teraz. A więc cała ta sfera właśnie ziół, bo tak naprawdę już Paracelsus powiedział, że w naturze Pan Bóg dał panaceum na wszystko. Na każdą dolegliwość. Chodzi tylko o to, żeby to umieć odkryć, żeby to umieć nazwać, a potem przetworzyć i dać ludziom do użytku.
Tak. Czy Wiesiu, chciałbyś jeszcze coś na temat fundacji dodać? Bo chciałabym już, żebyśmy przeszli konkretnie do działania ziół.
Może od wielu lat organizujemy już toruńskie spotkania z medycyną klasztorną, ziołolecznictwem i naturalnymi metodami wspierania zdrowia.
Będziemy o tym mówić, ten
cel fundacji właśnie był po to powołany.
Tak. Właściwie to dzisiejsze spotkanie, zresztą kilka ostatnich, kilka lat wstecz już to spotkania tutaj w studiu mamy w związku z tymi waszymi propozycjami tych sesji dwudniowych. Tak, toruńskimi spotkaniami medycyny naturalnej. Czy stosowanie ziół, bo mówiłaś, Mario, że stosowałaś zioła wtedy, kiedy szwankowało ci zdrowia. No, ale teraz ogólniejsze pytanie zadam, czy to stosowanie ziół może być czysto intuicyjne, czy też w tej chwili ziołolecznictwo jest jakąś nauką. Nie jakąś, ale czy jest nauką? Czy jest wspomagane przez naukę?
No, powiem tak. No istotne zagadnienie, dlatego że kiedyś rzeczywiście zioła tylko sobie zbierano, szczególnie przy klasztornach, ogródkach. Oczywiście była przekazywana ta wiedza z pokolenia na pokolenie przez różne osoby w rodzinie, szczególnie właśnie babcie zajmowały się, zbierały sobie tam melisę, miętę, dziurawiec i tym się leczyły.
I wszyscy
oczywiście
wiedzieli, tak, na co jest potrzebne.
Ale dzisiaj w oparciu o wyniki licznych badań nad roślinami leczniczymi w latach 90. szczególnie ubiegłego wieku, dokonał się przełom w poglądach na ziołolecznictwo. Nastąpił też podział na ziołolecznictwo tradycyjne i to nowoczesne, nazwane dzisiaj fitoterapią. Czyli ziołolecznictwo jest jedną z dziedzin medycyny alternatywnej, tak naprawdę niektórzy ci zwolennicy ziołolecznictwa mówią. Natomiast fitoterapię autorytety naukowe uznały za dział farmakoterapii. I fitoterapia w odróżnieniu od tradycyjnych ziół stała się miejscem na nowoczesny lek roślinny.
To w tym miejscu chciałabym zapytać panią Olgę.
Tak, lek, który ma swój skład, który ma swoje działanie i dawkowanie. Tak jak normalnie każdy lek syntetyczny.
Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, ale ponieważ pani Olga Talarek jest farmaceutką, to ciekawa jestem, czy podczas studiów też był dział właśnie dzieło lecznictwa, czyli fitoterapii.
Tak, na trzecim roku studiów, znaczy na pierwszym roku w sumie zaczynam botaniką farmaceutyczną, także jakiś wstęp jest do roślin. Później na trzecim roku jest farmakognozja, czyli tutaj nauka o roślinach leczniczych, wiedza, jakie związki zawierają, właściwości, jakie posiadają, zastosowania i później na czwartym roku lek roślinny. Także jakaś
a więc
jest
nie tylko
wiedza
babci.
Nie, tak. Dzisiaj to już jest
aczkolwiek mi, ja miałam wrażenie osobiste, że to dosyć mało było dla mnie. Ale to tylko ja mogę odebrać. W porównaniu do przedmiotów oczywiście chemii, tutaj z chemii farmakologicznych, takich syntetycznych.
Ja może jeszcze dodam, że tak wiele ziół z klasztornych ogrodów, którymi leczono w Europie, jest dziś ważnymi lekami. Stoją na półkach w aptece. Na przykład rumianek o działaniu przeciwzapalnym, czy uspokajająca melisa, czy ściągająca szałwia, pobudzająca soki trawienne mięta. To są wszystko dziś zioła apteczne. I w klasztorach powszechnie stosowano wyciągi z dziurawca, głogu, jemioły, a dziś w postaci już standaryzowanych preparatów są lekami, które chętnie sięgamy. Prawda? Jest tam intractum hypericii, intractum visci, czyli te jemioła, o którym, czy intractum krategi, czyli o głogu.
A nie rozumiem,
mówię.
Mario, co mówisz? No, ale
z głogu, z melisy, z jemioły i tak dalej.
No właśnie.
Tak. Czyli obecnie wśród tych leków ziołowych, których nie znamy klasztory, bo są teraz też już, ale już nauka poszła dalej, tak? Nie znamy klasztory na przykład jeżówki purpurowej, echinocea. O działaniu immunostymulującym, czyli podnoszącym odporność. Jest to oczywiście powszechny lek dziś ziołowy, stosowany jako składnik preparatów Olga tutaj mnie potwierdzi dla dzieci, prawda? Szczególnie o działaniu odpornościowym, ale i też jako surowiec jest stosowany i jako sam sok z jeżówki. No i jest jeszcze takim jednym, jest jeszcze jeden taki produkt, który jest pasiflora, czyli męczennica. Ona też została przebadana dość dokładnie o działaniu właśnie wyciszającym, uspokajającym i polecana szczególnie dla osób, tak, mających trudności z zasypianiem.
Tak, ale pytanie, chciałam zapytać, tu Mario już wspomniałaś coś na ten temat, ale chciałam zapytać, chciałabym, żeby to wybrzmiało, czy zioła można sobie stosować tylko tak intuicyjnie, czy też trzeba zasięgać jakiejś informacji, czy pomocy, nie wiem, czy w aptece pytać, czy na to moje schorzenie, jak, co i tak dalej. Czy też lekarza pytać, czy konsultować z lekarzem.
Kto pyta, nie błądzi.
No ale, jakie są doświadczenia? Czy lekarze macie na pewno jakieś, bo działacie w tej materii już wiele lat. Czy lekarze chcą rozmawiać na temat ziół?
Coraz więcej tak. Coraz częściej tak. Jeszcze powiedzmy tam 20 lat temu to w ogóle mowy nie było. I ja o ziółkach, proszę pani, to ja tu pani z ziołami nie będę leczyć.
Właśnie, takie doświadczenie
mam
właśnie.
Jak pani sobie życzy, to proszę bardzo, gdzieś tam. Mhm. A dziś nie. Dziś coraz częściej mówi się o leku roślinnym i tak naprawdę chcę powiedzieć, że obecna ta medycyna komplementarna, a w zasadzie ona najbardziej interesuje młodych lekarzy, którzy jak gdyby świeżo patrzą na ten współczesny świat i widzą, dostrzegają znaczenie leku roślinnego i w ogóle ziół. I muszę powiedzieć, że czasami dzwonią nawet do mnie i pytają się o jakieś ziółka. Mhm. Więc myślę, że to jest dla mnie bardzo budujące. I cieszę się, że mogą w ten sposób, jeśli sami sobie chcą pomóc, to i w ten sposób pomogą na pewno innym osobom. Ale ziół bezkarnie nie możemy brać.
No właśnie, o to.
Absolutnie nie.
Chciałabym, żebyście
absolutnie
tutaj
nie.
Położyli akcent.
Zawsze, mamy lekarza prowadzącego i jeżeli
mamy zdecydowaną, zdiagnozowaną schorzenie
on nawet zdecyduje, że absolutnie nie można stosować jakiegoś preparatu. A myślę, że na pewno lekarz jest w stanie przeczytać jakieś tam wskazania i przeciwwskazania dotyczące ziółka, o którym przyjdę i powiem, że chcę taki brać, prawda? No to może mi zasugerować, że mogę wziąć albo się wspomagać tym ziółkiem, ziołem, czyli preparatem leczniczym ziołowym, roślinnym, albo nie. Bo niektóre rośliny, w zasadzie leki ziołowe, bym powiedziała, i zioła mogą wchodzić w interakcję z lekami. Więc to nie jest wcale taka prosta sprawa. Gdy szukamy jakiejś pomocy, to zwykle już mamy jakieś leki. Jeśli szukamy pomocy w ziołach, tak, to już mamy jakieś leki.
Jeżeli nam dobrze coś dolega, to już braliśmy, czy bierzemy jakieś farmaceutyczne.
Dobrze jest zapytać, powiedzieć, że ja biorę takie i takie leki, tak. Żebyśmy się nie... Nawet jeśli bierzemy suplement, który jest, wydawałoby się bardzo bezpieczny, bo ma tylko tam ziółka w składzie i tak dalej, i tak dalej. Nie, jednak zawsze konsultować to. Czy w aptece to konsultować, czy konsultować to w zielarni jakiejś jesteśmy, a nawet samemu doszukiwać. Doszukiwać się różnych, no szukać tej wiedzy na ten temat, żeby tak nie brać sobie byle tego, że to jest ziółko, to nie szkodzi. To nie ma tak. Ja myślę, że wiele dzisiaj leków ma długą historię zastosowania, jak leki ziołowe, w tym na przykład opium, prawda, czy kwas acetylosalicylowy. Więc też nie można dzisiaj tak bezkarnie brać tych związków, które posiadają tak trudne substancje czynne.
Tak, czy ktoś jeszcze chciał, pani Olko, chciałaby pani coś tutaj dodać do tego, co mówiła pani Maria?
To znaczy, jeśli chodzi o te interakcje.
No właśnie, tak. Jako farmaceutka, tak pomyślałam, że dobrze byłoby głos. Wprawdzie pani Maria również, bo ty studiujesz, ty studiowałaś również.
To, prawda, tam ziołolecznictwo.
Tak, ziołolecznictwo. Ale tak, proszę.
Właśnie ja pisałam pracę na przykład magisterską o dziurawcu i tutaj też właśnie mam tutaj całą stronę przed sobą interakcji, jakie dziurawiec ma, na przykład tutaj właśnie z warfarydą, cyklosporydą, teofiliną, digoksyną, także wiadomo, że...
Nic nie rozumiemy tego, co pani mówi.
Chodzi o to, że właśnie niektóre zioła faktycznie wpływają na metabolizm różnych leków i wtedy mogą zwiększać stężenie lub zmniejszać stężenie tych leków w organizmie.
Czasami mogą zaszkodzić, tak?
Czasami
tak. Efekt może być po prostu nieprzewidywalny.
Tak.
Moi drodzy, jest już 18 minut po 13. Czas nam szybko ucieka, jak zwykle zresztą. Powiedzmy może teraz o takich, nie wiem, głównych kategoriach, o takich problemach podstawowych, na które można stosować zioła, które można wspomagać. Nie wiem, to co mówiłam, zresztą nie to ja mówiłam, ale w ogóle wiemy, jaki ten świat jest skomplikowany, prawda? Cierpimy, bardzo wiele osób cierpi na bezsenność albo na przemęczenie, prawda?
Stres, niepewność, tak, izolację społeczną, długotrwałe ograniczenia, no jakichś kontaktów społecznych, brak relacji.
Tak, przejdźmy nawet w tej chwili do programu tych spotkań toruńskich, który w tym roku ma określoną również optykę, prawda?
No tak, tutaj właśnie zapraszamy zainteresowanych na spotkania z lekarzami, z farmaceutami, fitoterapeutami i wykłady będą związane nie tylko z tematyką o odporności, jak było wcześniej na poprzednich spotkaniach. W tym roku będzie też o tym, ale i fitoterapia zdrowia psychicznego dorosłych i dzieci.
A więc akcent na zdrowie psychiczne. To czy to w związku z tymi problemami, które ujawniają się w czasie pandemii?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jak gdyby sytuacja wymusza, i tak podświadomie czujemy, że jest to problem. Że jest to problem, bo od półtora roku mamy taką sytuację w Polsce, jaką mamy.
No sytuację zagrożenia. Tak.
Mm-hmm. I stres, i taka niepewność, i to takie obawy o zdrowie swoje, o zdrowie najbliższych, że groźba utraty dochodów na pewno,
tak,
prawda?
Oczywiście.
Już to jest bardzo stresujące doświadczenie, więc traumatyczne, że nie będę miała czego spłacać i jak spłacać długów zaciągniętych, powiedzmy, na kredyt mieszkaniowy, tak? Niepokojące dane są dotyczące liczby Polaków dotkniętych depresją.
Według dzieci?
Prawie dzieci około miliona ludzi dotkniętych depresją w Polsce, mówimy. A także wpływ tego lockdownu ostatniego roku na psychikę nastolatków i dzieci. No i pokazują, że ta depresja prawie dotyczy 38% dzieci i młodzieży. Więc to jest taka trudna sprawa.
Dlatego wyjść naprzeciw
wychodzimy
temu,
jakby
tak?
Wyjść naprzeciw. Być może od tej strony takiej czysto niefarmakologicznej, właśnie tylko takiej naturalnej, ziołowej, bo chodzi tutaj o dzieci, o młodzież, ale i nie tylko, i o dorosłych, tak? Jak wspomagać swoją odporność, ale jednocześnie jak sobie radzić w sytuacjach takiego obniżonego nastroju, stanu takiego przeddepresyjnego, bo jeśli już to są stany chorobowe wymagające specjalnego leczenia farmakologicznego, to też tutaj być może, że znajdzie się miejsce na wspomaganie.
Tak.
Oprócz
farmakoterapii oczywiście. Tak.
Jeśli taka będzie potrzebna.
Tak, oczywiście.
Jeśli taka jest potrzebna.
To powiedzmy, o czym to będzie. Może nie ze szczegółami, ale jakieś tam. Nawet bez nazwisk, tylko
nie,
jakieś
bez nazwisk,
tak?
Oczywiście, ale zachęcam tutaj na takie wykłady dotyczące wzrostu depresji u dzieci i młodzieży jako efektu cyfrowego świata. Może warto sobie uświadomić ten problem, tak? Może znaczenie dziurawca jako środka psychotonizującego.
Przepraszam, dzieci, które zostały właściwie, tak myśleliśmy.
Same sobie.
Tak, ale myśleliśmy o tym przez całe lata, żeby ochraniać dzieci, żeby dozować ten świat, prawda?
Cyfrowy.
A lockdown wymusił nam
wręcz sytuację odwrotną.
Tak. Dzieci zostały zmuszone.
Dzieci, tak, zmuszamy do czego chcieliśmy je uchronić. Mm-hmm. A tutaj jest taka sytuacja paradoksalna. I może warto też o tym posłuchać psychologa na ten temat, o znaczeniu dziurawca. Mam taki bardzo ładny temat, spokojny dzień, mocny sen, nastrój, jako ważne elementy zachowania zdrowia psychicznego. Więc tutaj też zachęcam do tego wykładu. Oczywiście jeszcze jest tutaj taki też ciekawy
jak to zrobić, żeby dieta w
depresji i zaburzeniach nastroju według też określonych wskazań medycyny. Efekty uruchamiania genetycznych, fizjologicznych procesów tłuszczowych u pacjentów przyjmujących oleje rybie. Metabolity larw barciaka ulowego na straży zdrowia. W następnym dniu też będzie dieta w depresji. Czy są ze sobą powiązane, czy nie? Odporność w każdym wieku. Tutaj właśnie jeden z zakonników będzie mówił.
I różne sposoby współczesnej fitoterapii.
Tak. I on jest fitoterapeutą, więc świetnie będzie sobie z tym radził. Znaczenie wody.
Jeżeli chodzi o wodę, Mariu, chciałabym i Wiesiu, i pani Olko, chciałabym się troszeczkę zatrzymać. Powiedzcie coś o znaczeniu wody, bo ja pamiętam, że kiedyś, kilka lat temu mówiłaś o tym, bardzo trafiło mi do przekonania, jak ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. I wtedy powiedziałaś, że herbata to nie to samo, co...
No,
bo ja chwaliłam się, że piję herbatę, nie piję kawy, tylko herbatę, a ty mi powiedziałaś, że nie,
może odwadniać.
To powiedz kilka zdań na ten temat.
Akurat nie przygotowałam tutaj
rzeczywiście
kawa, herbata to są takie napoje, które odwadniają.
No mówimy, tutaj zupkę przecież jadłem, to już jest jakiś płyn, prawda?
Ale tak naprawdę w komórkę wchodzi woda. Żeby przynieść jakieś pewne substancje, tutaj pani magister chyba lepiej by się wypowiedziała, żeby zaistniały pewne procesy biochemiczne w komórce, to tam musi być dostarczona woda, a nie zupa, albo Coca-Cola, albo herbatka zielona.
Ta woda przejdzie z tej zupy, tak?
W końcu przejdzie,
tylko że za jakiś czas.
Tak.
Organizm, jak już na przykład organizm takie symptomy nam daje, że chce się pić, to należy pić wodę, żeby jak najszybciej dostarczyć to, co
a nie
trzeba.
Zupa. Tak.
Bo to za trzy godziny to dosyć długo.
Ja myślałam, że o tym, że ta zupa i te inne płyny to nas tak usprawiedliwiają, no bo wodę pić.
No, no właśnie.
Ale nauczyć się pić. Ale no. Jednak trzeba jedno i drugie.
Nauczyć się pić wody. Nauczyć się pić wody. Bo to ona na samym początku może nie do końca nam smakuje. Ale kiedy nauczymy się pić, to potem się okaże, że tak naprawdę bez tej wody nie umiemy żyć. Mm-hmm. Dobrze jest ją, jak na przykład na wykładach pani dr Ewy Dąbrowskiej słuchałam, pić ją przed posiłkiem. 20 minut przed posiłkiem. Mm-hmm. Wtedy nawadniamy ten organizm i wcale nam się tego kompotu po obiedzie już nie chce, bo nie ma takiej potrzeby. Potem sobie zjadamy zupę, potem zjadamy drugie danie. Mm-hmm. Ale chciałam powiedzieć, że odpowiedni bilans wodny organizmu jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania psychiki człowieka. To sobie jedno zdanie sobie zapisałam. Psychiki człowieka i jego sprawności fizycznej. Bez równowagi wodnej mogą występować bóle głowy, a nawet zły nastrój. Ja myślę, bo oczywiście jak nas boli głowy, to nie będziemy się dobrze czuli, tak?
Myślę, Mario, i tu moi drodzy, że teraz, kiedy jeździ się autobusami, tramwajami, to widzi się bardzo często młodzież z butelkami wody. Mhm. A więc jest już jakaś taka moda na wodę. Ale osoby starsze, ja mówię o doświadczeniu swoim rodzinnym, osoby starsze to wręcz uważają, że do woda, no jak to wodę można pić? No herbatę, no to tak, jakieś kakałko czy coś, ale nie wodę. Więc tutaj warto, żeby zachęcić jednak osoby starsze
też
do tego,
do picia wody.
Tak. Bo wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy chodzą z tymi butelkami właściwie, prawda, to już jest jakaś taka moda nawet.
Wiecie, tak jak gdyby wpisało się to
no
w krajobraz, że
dobrze.
Tak powiem. Tak, myślę, że tak. Aczkolwiek uważać, żeby to niekoniecznie były butelki plastikowe.
No, w plastikowie
to dobrze by było, że najczęściej tak się chodzi, ale najlepiej tego unikać. Dobrze jest, niektórzy tak twierdzą, znawcy problematyki, że taką wodę, żeby uzdolnić do picia, to ona powinna być odpowiednio filtrowana, że dobrze ją najpierw zamrozić, potem rozmrozić i ona jak gdyby wraca, resetuje się w pewnym sensie i jest bardziej zdolna do
przyswojenia.
Do przyswajania, tak, przez nasz organizm.
Tu jest taki,
no i jeszcze
taki
chciałam
temat,
powiedzieć, jaką ilość tej wody trzeba wypić, no. Bo tak, przeciętny człowiek powinien wypić około 2 litrów dziennie, czyli gdzieś około 0,3 litra na 10 kg masy ciała. Tak sobie przeliczyć, prawda? Przeliczyć sobie, czy to jest, czy tam może 1,8 litra wody, niektórym wyjdzie troszkę mniej, niektórym troszkę więcej, no, w zależności od tego, jaką ma masę. Ale gdzieś przeciętnie około 2 litrów
ojej,
wody.
Ojej, 2 litry wody. Wiecie.
No ale pamiętać trzeba, że też nasze nasze stawy, nasze kolana, łokcie, wszędzie, tam jest, tam musi być cały kręgosłup.
Musi być
to tam musi być, tak, to musi być woda. Bo jeśli tam nie ma wody, to po prostu tam wszystko czyszczy.
Mario, powiedz mi jeszcze, Wiesiu, powiedz mi jeszcze o jakichś bardziej, no wszystkie są interesujące, ale bardziej takich znamiennych tematach, bo już nam się czas kończy. A ja jeszcze mam sporo pytań do was. Tak, proszę.
Będzie też temat o krzemie, to warto wysłuchać. Również, czy należy bać się infekcji wirusowych.
Tak. Tak, i o COVID-zie.
I o COVID-zie, to się jednocześnie dwa te tematy. Również taki ciekawy temat, niezwykłe właściwości wodoru molekularnego.
To pani biolog
ja
będzie.
Tu, ja tu sporo, już trzeci raz powinnam powiedzieć, nie rozumiem. A już
ja
dwa razy
też
mówiłam.
Tego tematu do końca nie rozumiem. Ale zaprosiliśmy właśnie z tym tematem, dlatego że sami do końca nie wiemy, jakie to są właściwości tego wodoru i coś. A znamy tę osobę i wiemy, że ona zawsze jakieś najciekawsze rzeczy ze świata nauki wyciąga. I być może, że w tym razem też się nie zawiedziemy i te niezwykłe właściwości wodoru poznamy poprzez ten wykład. Jeszcze wielokrotnie już u nas też gościł ten pan, który pożyteczne mikroorganizmy dla człowieka i jego otoczenia. O tym będzie mówił. No jest też wykład pana profesora o pierwiastkach w profilaktyce i leczeniu nowotworów.
No bo to kilka razy już chyba był pan profesor.
Tak, był kilka razy, tak, ale tym razem też chętnie do nas przyjedzie.
Znaczenie pyłku i pierzgi. Tak.
To też będziemy tutaj gościć księdza z tymi zagadnieniami. Poza tym jest jeszcze rośliny adaptogenne w zaburzeniach nastroju i depresji, więc takie typowo wpisujące się w zagadnienie dzisiejszego świata, że tak powiem. Efekt rezonansu, terapię częstotliwościami, też do końca nie wiemy, na czym to polega, ale tak. I kwasy humusowe, zdrowie ukryte w naturze, zobaczymy tutaj... To też od pana doktora dowiemy się, o co tutaj bliżej chodzi, o tych kwasach humusowych. Troszeczkę tam słyszałam, ale chciałabym, żebyśmy szerzej się poznali, bo wydaje mi się, że to jest takie coś nowe, które warto by było poznać.
Kiedy jest to spotkanie toruńskie?
Kiedy, o której godzinie? Praktycznie, 19-20 listopad 2021 w Centrum Dialogu Jana Pawła II, plac Frelichowskiego 1 w Toruniu. Zapraszamy serdecznie.
Czyli ta piątek i sobota.
Piątek i sobota. Zaczynamy w piątek od godziny 14 i w niedzielę, oj przepraszam, sobota. W sobotę zaczynamy od godziny 8.30. Tak dużo jest wykładów, że musimy
do
to złożyć.
Tak.
Do wieczora. Do wieczora.
Tak. Moi drodzy, chciałam was wypytać jeszcze o konkretne zioła na konkretne przypadłości, ale myślę, że to może radiosłuchacze w swoich pytaniach jakoś, ponieważ, drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o wspomaganiu zdrowia naturalnymi sposobami. Przede wszystkim myślimy o ziołach, ale nie tylko. Tutaj Maria mówiła o zauważeniu tego, że jesteśmy taką jednością duchowo, psychicznie
i fizycznie.
Także warto całościowo traktować, poważnie traktować siebie po prostu. Nie myśleć, że jeden specyfik może nas uzdrowić i może doprowadzić do tego, że będziemy już szczęśliwi. Że...
Mamy teraz taką tendencję, żeby wziąć tabletkę, i żeby szybko.
Tak, o tym myślę.
Natychmiast i żeby było mi przyjemnie.
Oczywiście.
I tylko to. Żeby ustał ból. Ale tutaj to jest...
Troszeczkę trudu, proszę państwa, trzeba sobie zadać.
Przy chorobie trzeba pocierpieć.
Słuchamy jeszcze.
Przy chorobie trzeba pocierpieć.
Tak. Trzeba pocierpieć i trzeba też być odpowiedzialnym, nie?
Brać życie w swoje ręce i swoje zdrowie. I jesteśmy odpowiedzialni sami za siebie. Mamy dany nam przez Boga rozum, korzystajmy z tego.
Tak.
W całej rozciągłości.
Drodzy państwo, w studiu są przedstawiciele, pani prezes Fundacji Powrót do Zdrowia, członek zarządu tej fundacji również, a więc pani Maria Skwira, prezes, pan Wiesław Skwira oraz pani Olga Talarek, farmaceutka. Wszyscy państwo są specjalistami jakimiś, już mają wieloletnią praktykę, pani Olga studia za sobą farmaceutyczne i również doświadczenie. Więc można pytać, można telefonować do naszych gości, pytać może o konkretne nawet schorzenia.
Jeśli damy radę.
Oj, dacie radę, wszystko. Państwo mają już wieloletnie doświadczenie i prowadzą państwo sklep, a więc państwo się stykają codziennie z osobami, które przychodzą i pytają, prawda, jak sobie pomóc można, prawda? Czy pytają ludzie, czy pytają tylko leki? Czy pytają tylko o specyfiki?
Nie.
Też mówią, dolega mi coś tam i co by pani poradziła?
Tak jest. Tak? I takich jest 99%.
Aha, jeden.
Takich, powiedziałabym, pacjentów, klientów, generałów, którzy przychodzą i wiedzą konkretnie, co chcą. Na przykład ashwagandę, jemiołę chcę, albo coś jeszcze. Mhm. Jest bardzo mało.
Aha.
Chyba, że przychodzą z receptą lekarską. No to wtedy tam jest wypisane i nie ma dyskusji. Aha. Ale generalnie większość zdecydowana...
Chcą porady ludzie, tak?
Tak, tak. Boli mnie to i to
i
co bym mogła tutaj...
No właśnie stąd tak. powstała ta fundacja, bo tych porad było już tak dużo, że trzeba było coś zrobić, żeby wyjść i te wykłady,
żeby
są
tak,
właśnie
żeby
wyjściem
dać...
do ludzi.
Bo to się nie da tak z zalady powiedzieć wszystkiego. Poza tym stoją inne osoby w kolejce. Trzeba czasami zadać zbyt intymne pytanie i no nie właśnie. Wypada. A poza tym nie do końca czuję się kompetentna w takich sytuacjach. Oczywiście doświadczenie robi swoje, ale myślę, że trzeba cały czas się wspierać tymi, którzy wiedzą ode mnie więcej i dlatego ich zapraszamy.
I literaturą, tak. Drodzy Państwo, więc mogą Państwo, jeżeli Państwo zechcą telefonować do nas, do Radia Maryja, nasze telefony Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 4856 to numer kierunkowy, 655 23 33 i 655 23 66. Już mamy telefon, a więc odbieramy. Halo, słuchamy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małopolski mówi. Chciałam się dowiedzieć, bo dużo się nasłuchałam o tych ziołach, ale nic konkretnego.
No ja właśnie, czekamy na pytania konkretne.
Ja jestem taką osobą, która się posiłkuje ziołami już od jakiegoś czasu, bo ja mam zdiagnozowaną x lat temu nerwicę lękową. Nie brałam żadnych środków, które miałam przepisane te 20 lat temu. Właśnie się wyleczyłam sama jakimiś tam ziółkami. No ale od czasu do czasu teraz wiadomo, jak jest. Ja mam 60 parę lat, więc wraca to. Nie chcę wracać. Mam przepisane jakieś tam antydepresanty, takie najzwyklejsze, ale staram się tego nie robić. Parzę sobie takie herbatki właśnie na ten. Ale ostatnio właśnie kupiłam sobie tą korzenia szwagandy. Chciałam się dowiedzieć, co to w ogóle jest, to raz, a drugie, czy to nie koliduje, na przykład mam też dziurawiec. Teraz zaczęłam pić, bo wiem, że to światło czułe jest i później są jakieś tam problemy. I czy jedne zioła z drugimi...
No właśnie, Pani Olga?
Nie wykluczają.
Dziękujemy za to pytanie. Bardzo właśnie o takich konkretnych pytań oczekujemy. Już odpowiadamy. Dziękujemy Pani bardzo, pozdrawiamy.
To znaczy, zacznę od dziurawca. No dziurawiec faktycznie jest, to Pani powiedziała, czuły na światło, no bo właśnie powoduje takie czasami alergie spowodowane światłem, ale raczej w ogóle teraz, jak się zaczęła jesień, zima, to nie trzeba się tego obawiać, a nawet w lato, jak się stosuje te dawki takie już zalecane, że tak powiem, to występuje rzadko, a raczej też u osób bardzo jasnej karnacji.
A korelacja z tym, co Pani bierze?
A korelacja z tym ziółkiem ashwagandy, właśnie. To znaczy, te korelacje to ciężko mi określić, czy wydaje się, że nie będzie, chociaż tutaj takich badań jakby też nie ma, bo to są ziółka z naszej strefy klimatycznej, właśnie dziurawiec, kozłek, melisa. To raczej...
A co to jest za ziółko, które Pani stosuje?
Tak.
To co to jest?
Tak, to jest taki rzęszeń indyjski, czyli takie zioło do stosowania w okresach zwiększonego napięcia nerwowego, stresu czy zdenerwowania. Ona pomaga, jest adaptogenem, tak? Pomaga złapać taką równowagę psychiczną. To również wspiera i mózg podczas nauki, podnosi koncentrację, wzmaga zapamiętywanie. Jest stosowana od wielu wieków, prawie od 3000 lat, jeśli chodzi o tą medycynę Dalekiego Wschodu i ona stamtąd w zasadzie jest. Chociaż można ją też spotkać w obszarach Morza Śródziemnego. Inaczej to jest to witanie ospała. Ona w zasadzie należy do rośliny psiankowatych, czyli tak jak ziemniaki, czy czy pomidory, tak?
No, ale
czy
co papryka. O tej, jeszcze
ale
raz
chciałabym powiedzieć jeszcze, tak, chciałabym powiedzieć, że ona na przykład z tego, co przeczytaliśmy, że zbyt dużo badań, dużo się mówi o tej ashwagandzie, ale zbyt dużo badań naukowych na ten temat jeszcze nie ma. Wiadomo, że jest jej wpływ na te właśnie tę sferę poznawczą u ludzi, natomiast i na sferę tą
emocjonalną
tak. układu nerwowego i tak dalej, ale wiemy tylko, że ta ashwagandha według niektórych źródeł może powodować obniżenie poziomu cukru, ale odpowiada za zwiększenie wydzielania hormonów tarczycy. Dlatego osoby cierpiące na przykład na chorobę Hashimoto lub nadczynność powinny unikać jej stosowania, a więc stosować to bardzo ostrożnie. Nie wszystkie na przykład nie są, ponieważ to ziółko nie jest do końca przebadane, więc nie zaleca się jej stosowanie jego u małych dzieci i u młodzieży do 18 roku życia. Nie powinny też stosować kobiety karmiące i w okresie ciąży.
Pani
ze względu
mówi,
na brak, brak danych na ten temat.
Pani mówi, że jest osobą po 60, więc tutaj...
Więc tutaj akurat tego zalecenia nie ma, ale przy okazji, jeśli inni słyszą to, powiedzieć.
Nie zalecają państwo ostrożności w tym stosowaniu dziurawca i... Bo no tak tutaj sobie po co dwa specjalne.
Często się uzupełniają zioła, tak, że to jest dobry kierunek szukać wielu ziół na jedno schorzenie. No, można po prostu ewentualnie w mniejszych dawkach, tak? Jednego i drugiego. I wtedy po prostu tutaj nie powinno być.
Nie powinno się nic dziać. A jeśli, to zrobić to z pewnym odstępem czasu, tak? Nie brać się jednocześnie, na raz. Powiedzmy, dziurawca jaszła. Tylko obserwować siebie. Bo każdy z nas jest inny i po prostu może inaczej reagować. Tą aszwagandę można brać w kapsułkach, ale można też ją brać jako sproszkowany korzeń, bo w zasadzie tylko korzeń jest dostępny na rynku. Chociaż używa się i kwiaty, i ziele, ale to już tam gdzie on rośnie.
Funkcjonuje, tak
rośnie. I spożywać nie więcej jak od 3 do 6 gramów tego surowca. W dawkach podzielonych. Też w dawkach podzielonych, czyli ze dwa razy w ciągu dnia, powiedzmy. Tak? I nie dłużej, też jest ważne, i nie dłużej jak 3 miesiące. Potem zrobić sobie przerwę, jeśli chodzi o aszwagandę.
Aha, i można wtedy dziurawiec stosować, tak
wtedy
myślę.
To byłoby najbezpieczniej. Bo
byłoby najbezpieczniej, droga pani.
Dziurawiec też jeszcze herbatki niekoniecznie działają tak mocno jak wyciągi alkoholowe.
Tak.
Działają przeciwdepresyjnie i na te zmiany nastroju, bo herbatki bardziej na trawienie, a właśnie bardziej tutaj wyciągi alkoholowe.
Nie są aż tak bardzo się otoczułe, prawda? Natomiast te intractum hypericii, czyli już wyciąg taki alkoholowy, może być taki fotouczulający.
Tak, dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja z Niemiec. Ostatnio dostałam wiadomość, że mój wnuczek, 20-letni młodzieniec, oka zdrowia, choruje na stwardnienie rozsiane. Taką rozpoznanie, taką diagnozę lekarze postawili. Miał jakiś niedowład, czy w ogóle brak czucia w lewej nodze. Przez 3 dni przebywał w szpitalu. No w tej chwili jest na etapie badań i nie wiadomo skąd się to wzięło. O tej chorobie po prostu trudno mi cokolwiek powiedzieć. Pół rodziny wystraszona, nie mówiąc o chłopcu. Czy jest jakiś konkretny lek, czy zioła, czy po prostu to też zależy od sposobu odżywiania. Czy mogłabym jakieś informacje, jakieś minimum tych informacji otrzymać, żebym po prostu mogła przekazać córce?
Tak?
Trudno coś powiedzieć, bo jest to bardzo poważne schorzenie neurologiczne i na pewno przez... ja w swoim doświadczeniu takim w kontakcie z takimi osobami i z ziołami mogę powiedzieć tak, że spotkałam się z tymi ludźmi chorymi w ośrodkach, w którym stosowano dietę według dr Ewy Dąbrowskiej.
Tak,
Okazuje się, że oczyszczanie organizmu, czyli tam gdzieś to samo leczenie się nas poprzez tą dietę może w jakiś sposób pomóc w takich sytuacjach. A tutaj
Mario, że jest to, z tego co pani powiedziała, jest to pierwszy rzut choroby, bo choroba ta ma określone etapy. I w tej chwili już tu na temat stwardnienia rozsianego bardzo dużo audycji było. Nie mamy w studiu niestety lekarza. Zresztą nie temu służy dzisiejsza audycja, więc nie możemy wszystkich tu zagadnień jakoś rozpatrywać i odpowiedzialnie odpowiadać na pytania. Ja powiem tak, radziłabym, żeby nawiązał pan kontakt ze stowarzyszeniem osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Jest bardzo, znaczy bardzo dużo, chciałam powiedzieć, że bardzo dużo stowarzyszeń, ale jest sporo różnych wspólnot fundacji i ja mówię tylko z doświadczenia tutaj radiowego. Wielokrotnie gościłam przedstawicieli różnych fundacji, którzy ostatnio nawet jakoś tak występowali do ministra zdrowia o wprowadzenie nowatorskiego leczenia, bardzo skutecznego. Także nie trzeba tutaj traktować tego bardzo jakoś tak, nie trzeba tak czarno myśleć. Tak. Naprawdę. W tej chwili jest dużo sposobów leczenia i bardzo zachęcam, no oczywiście neurolog to jest podstawowa sprawa, ale zachęcam również do skontaktowania się z jakimś stowarzyszeniem. Tych stowarzyszeń, nie wiem, czy wnuk mówi po polsku, czy, bo wiem, że w Polsce jest, znam kilka osób, które są chore i które są bardzo aktywne w stowarzyszeniach i mają też kontakt taki online między sobą, więc to bardzo dużo pomaga, jeżeli człowiek po takiej diagnozie zobaczy, że nie jest sam, szczególnie wtedy, kiedy jest młody, kiedy może się jakoś tak kontaktować tymi metodami, takimi nowymi metodami. Także zachęcam do tego. Dziękujemy pani bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz Fabiński z tej strony. Chciałem do audycji, ale chyba...
Bardzo prosimy, tylko jakoś tak słabo, znaczy nie, mało wyraźnie słyszymy pana głos.
Halo, teraz?
Tak, no proszę mówić, zobaczymy.
Szczęść Boże. Tak. Maria z tej strony z południowej Polski. Mam takie pytanie. My w rodzinie pijemy rokietnik, staramy się dużo dobrze odżywiać i dużo sportu też uprawiamy. Czy przy tej obecnej sytuacji, kiedy te przeziębienia teraz zaczynają mocno się pojawiać, czy coś jeszcze więcej można, jakieś zioła pić, które wzmacniają odporność?
Tak.
No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu bardzo za pytanie. Tak.
Czy można jeszcze jakoś... Rokietnik ma wiele witaminy C na pewno, tak, ale są jeszcze inne takie podobne ziółka, to czyli acerola, dzika róża, na przykład soki z aceroli, z dzikiej róży, z porzeczki czarnej mają też bardzo dużo witaminy C, także tutaj też można razem.
Wspomagają odpornościowo jak najbardziej.
A związek rokietnika z tymi pozostałymi nie
to
wyklucza.
Jak najbardziej można. Nawet są kompozycje soków w tej chwili na rynku, które są tak zorganizowane w pewnej synergii, że wypijanie kilka łyżek tego soku, jak gdyby zaspokaja potrzebę wszystkich witamin na dany dzień, więc tylko szukać tego. Nie chcę tutaj operować nazwami firm, ale takie soki są i po prostu warto też się czymś takim wspomagać, jak najbardziej.
Jeszcze można też wspomagać się apiterapią, tutaj trochę inny temat, ale też pyłek kwiatowy i pierzga mają cały zestaw witamin, mikroelementów potrzebnych do zachowania odporności. Także tutaj razem z miodem można...
Tak. Śmiało. A w przypadku, gdyby nam coś zaczęło dolegać, to warto sięgnąć po propolis. Kolejny produkt pszczeli, który możemy sami sporządzić sobie, kupując surowiec i zalewając to alkoholem, albo już gotowy produkt można dostać na rynku. Propolis z ostężeniu 10% z miodem manuka, ewentualnie sam.
I powiem,
sam,
że to przyjmuje się bardzo, bardzo przyjemnie.
Tak?
Propolis.
Bardzo przyjemnie, tak. Tylko zawsze go pamiętać, że przyjmować go nie z wodą, tylko z miodem.
Z miodem, tak.
Z małą ilością miodu. Nawet jeśli osoby są chore na cukrzycę, to taka maleńka ilość miodu, którą tam wystarczy dodać do 20 czy 30 kropli propolisu, nie zaszkodzi.
Ja zachęcam do propolisu.
Na pewno też preparaty czosnku będą działały odpornościowo i też już jak jest choroba, a także oleje rybie też mają duży wpływ na...
Jak najbardziej.
Tak. Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo? Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w takiej sprawie. Od dłuższego czasu dopadają mnie stany zapalne żołądka między wpustem a dwunastnicą. Biorę na czczo leki. Nie będę przypominał oczywiście, jakie leki, ale mam na okrągło bóle właśnie. Bóle mam te żołądkowe. Czy jakimiś ziołami mogłabym te stany zapalne leczyć? są jakieś zioła, które by mi przynajmniej chociaż pomogły, bo cokolwiek jem, wiem, no mam mieć miałam pół roku temu gastroskopię po przyjęciu tych leków przez trzy miesiące przerwy i po pół roku znowu mam mieć gastroskopię. Ale czy może mogłabym się czymś wspomóc, żeby ten stan zapalny zlikwidować?
Rozumiemy. Rozumiem, że stan zapalny jest zdiagnozowany przez lekarza, tak?
Tak.
Dobrze. Już odpowiadamy pani.
Oczywiście. Jest, jeśli pani lubi słodkie ziółka, to polecam do rzucia korzeń lukrecji.
Korzeń lukrecji.
Tak. Można go zaparzyć, ale można go rzuć też. On jest dosyć słodki, ale ma tyle śluzu w sobie, on powleka żołądek i wtedy, i wtedy po prostu nawet przy wrzodach żołądka i dwunastnicy, bo przypuszczam, czy przy stanach zapalnych błony śluzowej żołądka.
Gdzie można kupić? W sklepie zielarskim, tak?
W zielarniach, ewentualnie w aptece. Tylko patrzeć, żeby to był produkt leczniczy. Żeby na dole, na opakowaniu pisało produkt leczniczy. Nie brać tam jakiś ekologiczny suplement. Produkt leczniczy. Wtedy wiem, że mam dobrze przebadany, że on ma tam odpowiednią ilość związków czynnych w sobie i wiem, co jem.
A więc
tak
lukrecja, co jeszcze?
Może, ale mogę podyktować na przykład taką mieszankę ziół. Może zasugeruję jakąś, tak?
Mieszanka jest Pani bardzo Olgo? Skuteczna, jest mieszanka ojca Klimuszki. Tutaj mam przed sobą na przewleku zapalenie żołądka, ale ona też działa na po prostu stan zapalny przewodu pokarmowego. Możemy podyktować
taki skład? Bardzo proszę.
Tu jest 11 ziółek. Korzeń prawoślazu, liść podbiału.
Musimy wolniej. Czy pani ma możliwość zapisywania?
Tak, piszę.
No właśnie,
Korzeń prawoślazu, liść podbiału.
Podbiału? Co jeszcze?
Korzeń arcydzięgla.
Arcydzięgiel.
Korzeń omanu.
Oman.
Ziele tysiącznika.
Tysiącznik.
Ziele pięciornika gęsiego.
Pięciornik gęsi.
Ziele tymianku.
Tymianek.
Liść szałwi.
Liść szałwi.
Liść melisy.
Melisa.
Liść mięty pieprzowej.
Mięta pieprzowa.
I korzeń kozłka.
Korzeń kozłka. I teraz problem, ja miałabym problem. Jakie proporcje, pani Olgo?
Proporcje równe, także dostępne są do kupienia po 50 gram i w takich należy kupić.
No proszę.
I wtedy wszystko należy zmieszać.
I pić jak herbatę.
Czyli tej mieszanki należy brać kopiastą łyżkę, zalać szklanką wrzątku. I taki napar sobie wypić 3 razy dziennie.
A więc, ponieważ tyle było składników, droga pani, to poszczypcie pewnie
wszystkiego. Nie, to wszystko należy zmieszać wcześniej.
Tak, to trzeba wszystko zmieszać.
Rozumiem.
Urzucić sobie taką mieszankę, przerzucić sobie do słoika, powiedzmy, zakręcić, tak?
Czy w jakimś, kupuje się już w określonych porcjach, tak?
Kupuje się wszystkiego po 50 gram. Po prostu każde opakowanie ziółka należy otworzyć, zmieszać. I wtedy sobie
rozumiem,
no
to o wiele łatwiej, tak.
Czy ja też mam jeszcze jakąś kolejną mieszankę, ale na gastryczne też problemy żołądkowe. Zresztą skład jest bardzo podobny, bo tutaj jest rumieszek, kwawnik, kminek, melisa, babka, mniszek, arcydzięgiel i porost.
Ja myślę, że to już wystarczy, Mariu, dlatego mamy następne telefony.
Ale jeszcze mam jedną jeszcze rzecz, bo no to jest bardzo istotne, żeby pić siemielniane przed posiłkiem. Ono ma działanie takie powlekające, osłaniające błonę śluzową żołądka i nie jeść od razu, tylko odczekać jakieś chwilę, 15 minut i wtedy ta błona śluzowa nam będzie się sama leczyła. Ona się sama, bo ona musi być odizolowana.
Państwo trzy sposoby zaproponowali pani naszej radiosłuchaczce. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Urszula. Chciałabym poznać państwa zdanie na temat tabletek morwy białej w stanach podwyższonego cukru. Czy można się zdać na to? Czy jak to długo można stosować?
Tak?
No czy rzeczywiście ma takie dobre działanie?
No oczywiście, że jak najbardziej, tylko że proszę pamiętać, że morwa biała to jest działanie wspomagające. Wszystko zależy, jaki jest poziom cukru i jaki jest jak, czy to jest stan już zdiagnozowany, stan cukrzycowy, czy to jest cukrzyca, czy bierzemy insulinę, czy nie, czy bierzemy metforminę, czy nie. To wszystko zależy po prostu. Czy pani, dlaczego pani o to pyta, że już ma pani zdiagnozowany jakiś stan?
Znaczy na czczo lekko ponad 100, ale pojawia się cukier na krzywej cukrowej, tam w okolicach 140-150.
I co lekarz
I
na to?
Biorę systematycznie tą morwę. Tutaj mam takim dawkowaniu 3 razy dziennie przed posiłkiem.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Tylko, że jeśli pani budzi się i codziennie rano powinna pani zmierzyć sobie poziom cukru.
Że nie mierzę tego cukru.
A no właśnie. I jeśli codziennie jest powyżej 100, no to troszeczkę jest za wysoko i zawsze dążymy do tej normy. A norma to jest 80. Jeśli siadamy do stołu i mamy cukier 80 do 100, powiedzmy, no to wtedy spokojnie możemy zjeść posiłek. Ale jeśli już jest powyżej 100, no to proszę sobie dołożyć kalorie, które zjemy. No to już to obciążenie trzustki jest coraz większe i ten cukier po zjedzeniu, po paru minutach, po godzinie, po dwóch, już nie będzie, nie wróci do 120, tylko będzie się utrzymywał na wyższym poziomie. Więc jak gdyby organizm już wtedy przestrajamy metabolicznie, przestawiamy na wyższe poziomy cukru, a one już nie są zbyt zdrowe.
To jaka rada dla pani? Mierzyć codziennie
Mierzyć,
poziom.
Tak, i konsultować to z lekarzem, tak. najlepiej z diabetologiem tutaj. I może się okazać, że stanie się nieodzowny jakiś lek przeciwcukrzycowy zastosować. Natomiast, a może tylko wystarczyłaby właśnie ta morwa lub jeszcze jakieś inne zioła przeciwcukrzycowe, z tym, że warto by było zastosować odpowiedni jeszcze ruch do tego i dietę.
Tak.
Bo dieta jest nieodzowna. Bo tutaj to nie możemy sobie wziąć, powiedzmy, tabletki z morwy i siadamy i sobie, bo jemy, lubię tak. i lubię tort, no to sobie jem kawałeczek tortu tak. do tego wszystkiego. Dieta jest absolutnie tutaj potrzebna.
Tak.
I ruch. Musi być tak, jak gdyby taki trójkąt, tak? Odpowiedni lek, ewentualnie tutaj w tym momencie ta morwa, ruch i dieta.
Już jest 56 minut. Nie wiem, ojciec chyba nie odebrał telefonu jakiegoś. Jest telefon? Nie. Nie będziemy już odbierać. Świetnie. Mamy 3 minuty do końca. Powiedzmy jeszcze...
Ważne 3 tak. informacje dotyczące tak. toruńskich spotkań. To jest tak. Możliwość zakupu produktów zielarskich i wyrobów medycznych będzie około 30 producentów i można będzie się zaopatrzyć nasze.
Tak, a więc nie tylko wykłady,
nie tylko
tak?
wykłady, ale również...
Ale to zachęcamy najogólniej, tak. zachęcamy do uczestnictwa w waszych spotkaniach.
Również będą konsultacje lekarskie, trzech lekarzy, w tym jeden profesor i również będą książki o tematyce medycznej. Aha. Również można będzie Dobrze. Się zaopatrzyć.
Toruńskie spotkania 18-19? Nie,
19-20
w Toruniu, Centrum Dialogu Jana Pawła II, ulica?
Frelichowskiego 1.
Plac Frelichowskiego 1. To czy jakoś można się z wami...
Jak do seminarium.
Tak. Czy z wami, z waszą fundacją, czy z wami konkretnie można się skontaktować, nie wiem, mailowo, telefonicznie,
jak
to podajcie jakiś kontakt do was.
Zachęcamy. Bo, tak? Można na naszą stronę fundacji wejść.
I tam są wszystkie jeszcze bardziej szczegółowe informacje.
Wszystkie szczegółowe informacje.
Fundacja Powrót do Zdrowia, jak się wpisze w internecie, to wtedy wyskakują. Tak.
powrótdozdrowia.org.
Tak. .org. Tak.
Org, tak. To dziękuję bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Dzisiaj rozmawialiśmy o naturalnych sposobach wspierania. Celowo nie mówiliśmy o konkretnych może tu przypadłościach zdrowotnych, bo oczekiwaliśmy, że Państwo telefonując spytają tu moich gości o radę i tak się też stało. Gościliśmy dzisiaj panią prezes Fundacji Powrót do Zdrowia, panią Marię Skwirę, członka zarządu, pana Wiesława Skwirę i panią Olgę Talarek, farmaceutkę. Wszyscy państwo organizują, organizatorzy, są organizatorami toruńskich, siódmych toruńskich spotkań z medycyną naturalną, na którą na te spotkania zapraszamy 19 i 20 listopada w Centrum Dialogu imienia Jana Pawła II w Toruniu, ulica Plac Księdza Frelichowskiego 1. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
Dziękuję.
A za tydzień, proszę Państwa, poruszymy kilka tematów, bowiem będziemy mówili o takiej nowo tworzącym się stowarzyszeniu, fundacji, nie wiemy jeszcze jaka nazwa. Będziemy mówić o zabezpieczeniu bytu osieroconych osób z niepełnosprawnością, o wsparciu rodziców adopcyjnych. Wszystko będzie tak troszeczkę pod hasłem in memoriam doktora Krzysztofa Liszcza. Także serdecznie zapraszam na to spotkanie. Dziękuję bardzo ojcu Dawidowi za bycie z nami, za realizację programu. Wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji i włączyli się w audycję. Moim gościom oczywiście po raz kolejny. Wszystkim życzę wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.